Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Aleksandra Łabędź, której historia i doświadczenie w różnych dziedzinach sportu i branży fitness wystarczyłyby na osobną serię. Ola jest założycielką MoStudio, trenerką personalną, prezenterką i szkoleniowcem. Instruktorką body art w stopniu elite, mistrzynią świata kettlebell lifting oraz pomysłodawczynią i współtwórczynią sportowej marki odzieżowej Mo Apparel. W środowisku tanecznym znana jako twórczyni projektu wspierającego rozwój tancerzy Mo for Dancers. Cześć Ola.
Cześć Kasiu.
Zacznijmy od początku. Tak jak wspomniałam, jest bardzo wiele sportów, których spróbowałaś, w których wiele osiągnęłaś. I chciałabym Cię spytać, skąd w Tobie taka motywacja, żeby tak ciężko pracować i skąd Tobie motywacja od wczesnego tak naprawdę dzieciństwa, od wczesnej młodości? Co jest tak naprawdę źródłem tego, że miałaś na to wszystko chęć, energię, motywację?
Jeżeli chodzi o energię, to energii mam dużo od zawsze. Kto nie wie, to słuchajcie, mam ADHD, stwierdzone dopiero w wieku dorosłym, ale jak się wszystko tak poukłada w całość, to można powiedzieć, że no już jako dziecko jak najbardziej wtedy to było. Jeżeli chodzi o sport, to wciągnęła mnie w to mocno moja mama. Ona bardzo chciała, żebym była aktywna, żebym jednak nie siedziała tylko i wyłącznie na czterech literach i się uczyła i śpiewała, tylko żebym jednak była aktywna ze względu na to, że jakby predyspozycje do też nadmiernej wagi i nadmiernego przybierania miałam od samego dzieciństwa ze względu na to, że mam wrodzoną insulinooporność. Więc tak też zaczęło się tanecznie, bo powiedziała, że dobrze, pójdziesz na śpiew, jeżeli będziesz też tańczyć. No tak też się zaczęło, zaczęłam tańczyć, zaczęłam się ruszać. No później miałam 10 lat i słuchajcie, no 10 kilo przytyłam w 2 miesiące, więc troszeczkę tutaj wyszło, że zdrowotnie nie jest najlepiej, więc ja jeszcze intensywniej zaczęłam się ruszać, ale to była też taki impuls, że okej, dobra, połączenie trochę ruchu z odchudzaniem. To już było mi tak zaszczepione bardzo wcześnie, więc następstwem tego w późniejszych kilku latach, bo nie powiem, że zaczęło się to jakoś mega późno, ale 3-4 lata wystarczyły, że jakby wpadłam w bardzo silne zaburzenia odżywiania. I tak naprawdę wtedy był taki moment, gdzie ja tańcząc, skakałam o tyczce równocześnie, plus też byłam w bardzo takim trybie restrykcyjnej pracy żywieniowej, abym powiedziała bardziej nie pracy, tylko po prostu restrykcja wobec siebie i też ograniczanie kalorii, w ogóle w pewnym momencie nie jedzenie. No i też do skoku o tyczce również trzeba było mieć taką wagę optymalną. No a z drugiej strony ten taniec, w którym w pewnym momencie zaczęło mi się to kojarzyć mocno z porównywaniem się, stawaniem przed lustrem i patrzeniem na to, jak bardziej jak wyglądam, niż jakie emocje mi towarzyszą w tym tańcu i czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, więc z tańca w tamtym momencie zrezygnowałam, ale też już w pewnym momencie to, że dietetyk, żywienie pod ten skok o tyczce był dla mnie już na tyle niekomfortowy i zbyt duży, że stwierdziłam nie, no jakby niekoniecznie, idę gdzieś indziej. Tak weszłam w branżę fitness, gdzie byłam uczestniczką zajęć jako nastolatka z kobietami, które mają 40 lat plus, no pewnie też młodsze były. Dla mnie wtedy były to starsze panie. Teraz na to patrzę, to mówię młode kobiety, a wcześniej to starsze panie, ale które dawały mi bardzo duży taki poziom akceptacji, którego szukałam, bo myślę, że też jakby wiele rzeczy, których doświadczamy, to jest to, że też chcemy być akceptowani i to, jeżeli chodzi o psychologię, to bardzo. Tutaj mogę powiedzieć albo dotknąć tylko tego tematu, że w pewnym momencie po prostu musiałam trochę zawalczyć o swoje życie. Tak zawsze mi tutaj drży głos, jeżeli o tym mówię, bo myślę, że to było coś przewrotnego w moim życiu, że ja bardzo chciałam sobie pomóc, bo jeżeli stracę życie, no to pójdę albo w jedną, albo w drugą. Albo pójdę na dół, albo się wzniosę i będę dalej działać, dalej funkcjonować. No i wybrałam tą walkę o siebie, więc zaczęłam trenować, zaczęłam troszeczkę uciekać w sport, żeby mniej być z tą swoją drugą ja, z tym swoim głosem wewnętrznym drugim, który podpowiadał nie jedz, albo zjadłaś za dużo, to teraz to teraz tamto i tak dalej. Więc jakby dla mnie trochę sport stał się następstwem terapii własnej i pracy ze sobą, żeby pomóc sobie. No i tak też w pracy fitness rozpoczęło się to, że ja skończyłam liceum już jako instruktorka i to był też moment, w którym zaczęłam w ogóle pracować w branży fitness. I moim taką główną motywacją było to, że to będzie mój drugi zawód. No i będę po zajęciach, czy tam po pracy jakiejkolwiek, po prostu super aktywna, będę sobie robić zajęcia grupowe. No tak wtedy wyglądała branża. Były zajęcia fitness.
Ile wtedy ty sama, jak mówisz, dla ciebie sport był ucieczką, ile sama poświęcałaś czasu na zarówno trenowanie siebie, jak i innych? Jak wyglądał twój w ogóle tryb życia?
Wiesz co, jak ja skończyłam liceum, to wszyscy mieli wakacje, nie? To były 6 miesięcy takiej przerwy, a ja byłam non-stop na sali. Moim marzeniem było to, żeby dostać się do pracy w jednej z gdzieś tam najlepszych sieciówek wtedy w Warszawie i bardzo chciałam być w tym miejscu, jak już trzeba było się narobić, no to wszystkie zastępstwa były moje, więc ja pracowałam wtedy z grupami, to było od 8 do 12 godzin dziennie, ja jeździłam pomiędzy miejscami. No, przyszedł moment na to, że w końcu dostałam tą pracę w tej sieciówce. Wymagało to ode mnie jeszcze większych poświęceń, bo przez 3 miesiące byłam wałkowana od tego, co umiem, jak umiem, co potrafię. I wtedy jakby miałam w głowie to, że trening musi być mocny. No, więc tak samo prowadziłam też zajęcia. Nie mogę powiedzieć, że to były zajęcia pilates, yoga, w ogóle tak jak teraz jestem też w body arcie czy stretchingi. Nie, absolutnie, to wszystkie były maksymalnie dojeżdżające treningi. No i po tym pół roku, słuchaj Kasiu, no przytyłam znowu kolejne 10 kilo. No i to było o tym, że ja po prostu nie dojadałam, nie kontaktowałam się ze swoim ciałem, czego mu potrzeba. Była to cały czas ucieczka, więc bardzo dużo było tego sportu.
A jednocześnie jakby nie było to zdrowe, więc można...
Nie, absolutnie, to nie było zdrowe. To była stricte... Ja nie do końca wiedziałam, co zdrowe jest, a co zdrowe nie jest, bo wszystkim się kojarzy to, że jeżeli im więcej trenujesz, tym jest lepiej, tym w ogóle, wiesz, prowadzić super aktywny tryb życia, wiesz, jeżeli robisz jakiegoś rodzaju głodówki, to ja sobie zawsze tłumaczyłam, że to jest prozdrowotnie, to jest oczyszczające i tak dalej. Jakby wszystkie moje działania wtedy były prozdrowotne. Jakby w moim przekonaniu na tamten moment, na tamtą wiedzę.
A efekt był?
A efekt był odwrotny. Hmm. Jakby to był moment, w którym później ja weszłam w branżę fitness jeszcze głębiej. Okej, jakby stanowisko menedżerskie w tamtym klubie właśnie, w którym było to moje marzenie, żeby w ogóle w nim pracować, to warunkiem było to, że biorę praktycznie 100% zajęć, które są na sali, bo nie mieli instruktora w tamtym momencie. Po prostu, no okej, mówię, wchodzę w to, biorę. Jakby chciałam, to mam, więc dostałam. Później dotknęłam branży sylwetkowej. Tak też trenowałam. Wstawałam o 5 rano, miałam swój trening, więc dołożyłam sobie aktywności, bo też stwierdziłam, nie, no jeżeli coś się tutaj dzieje, ja wtedy nie miałam świadomości, że przytyłam te 10 kg, spuchłam, o tak bym powiedziała, bardziej, przez to, że miałam nadmierną aktywność fizyczną, tylko myślałam, że jeszcze cały czas za mało robię. Więc zaczęłam wstawać o 5 rano na trening codzienny, robiłam trening siłowy, robiłam trening cardio, potem szłam pracować na sali fitness, w międzyczasie jeszcze jeździłam na wszelkiego rodzaju szkolenia, no bo jakby dla mnie to było to, żeby znaleźć sobie odpowiedź na to, co mi pomoże, jaki trening i jaki sposób da mi tą super wspaniałą sylwetkę. I dla mnie wtedy nie było myśli sprawnościowej i tak dalej, bo byłam sprawna. Ja wtedy nie musiałam myśleć o sprawności.
Całe Byłaś życie, młoda.
Byłam młoda, mam sprawność.
Wszystko działa.
Nadal uważam, oczywiście.
Znaczy nadal jesteś młoda.
No, oczywiście, tylko cały czas wtedy było, że wszystko działa. Jakby wtedy się nie myśli o sprawności. Nie myśli się o tym, że co ja będę, czy ja zawiążę buty, mając 80 lat. No w ogóle gdzie? Jakby
maksimum
ze swojego. Wszystko maksimum mogę.
Ze swojego ciała.
Więc ja rozumiem swoje ciało. Myślę, że wtedy myślałam, że wszyscy ludzie tak samo mają jak ja, więc też nie potrzebują sprawności. Przychodzą na fitness, żeby dobrze wyglądać. Wszyscy ćwiczą, żeby dobrze wyglądać, więc tyle. Ja szukałam po prostu odpowiedzi, rozwiązań. Wszelkiego rodzaju szkolenia były po to, żeby tylko znaleźć odpowiedź na to, jak trenować, żeby wyglądać lepiej. I jaki jest ten święty graal i złoty środek, czego dotkniesz, czy to będą właśnie, a może ketle, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto. I jakby wszelkiego rodzaju metody, żeby po prostu dobrze wyglądać. I to była moja jedyna motywacja.
Teraz zrobimy taki duży hop do przodu. Chciałabym, żebyśmy tutaj już zaczęły rozmawiać o tym, jak wygląda teraz Twoja praca, czym się teraz zajmujesz, czym jest Mo Studio i w ogóle cała marka Mo tak naprawdę, bo jest to wiele rzeczy w jednym. Przejdziemy później do Mo for Dancers i w ogóle, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj podcast taneczny, będziemy się na tym skupiać, ale chciałabym właśnie też, żebyś trochę opowiedziała o tym, jak teraz trenujesz, czym jest dla Ciebie Mo, czym jest w ogóle body art, żebyś też trochę nam jedno słowo o tym powiedziała i w ogóle czym jest teraz dla Ciebie praca, zarówno z innymi, jak to rozumiesz, czym jest w ogóle sport i dla siebie samej też.
No właśnie, jeszcze przed Mo poznałam trening body art z racji tego rozwoju całego i już trochę miałam dosyć, że nie mogę znaleźć dla siebie takiej odpowiedzi, jak to zrobić, żeby mi było dobrze ze sobą. Był taki moment, że faktycznie zaczynałam prowadzić treningi personalne. Coraz częściej ludzie przychodzili właśnie po tą sprawność i zaczynałam trochę inaczej patrzeć, bo ja uważam, że też ludzie, których doświadczyłam po drodze, bardzo mocno mnie ukształtowali i dali mi też swoje podejście do życia. To był taki moment, że ja na samym początku, jak w ogóle poznałam się z Michałem, bo Mo to jest Michał Ola, żeby też tutaj nakreślić tym, którzy będą to słuchać, jak my się poznaliśmy, to ja byłam w takim trochę momencie odrodzenia. Trochę tak to muszę nazwać, tak dosyć górnolotnie, ale ja wtedy dochodziłam do momentu, w którym szukałam takiej już równowagi, bo byłam bardzo zmęczona, byłam wycieńczona. I co mi to da, że ja dalej będę się tak piłować, cisnąć? Zaczynałam sobie zadawać coraz bardziej egzystencjonalne pytania.
I po co ci ten ruch?
Po co mi to wszystko? I czy ja naprawdę za kolejne 10 lat chcę być w tym samym miejscu, w którym jestem dzisiaj? No i czy naprawdę chcę sobie tak wszystko udowadniać? Bo absolutnie te ketle były o tym, że ja chciałam sobie udowodnić, że ja umiem w tej branży być, bo cały czas było o porównywaniu się. Znowu jakby z tańca przeskoczyłam fitness. Jak już stałam się tą instruktorką, to faktycznie było o tym, że trzeba się porównywać, bo były koleżanki, które super wyglądają, a ja wtedy niekoniecznie, no bo jeżeli jestem opuchnięta, no to słabo. No i na mojej drodze stanął body art. Pojechałam na pierwsze szkolenie, po prostu po lekcji ja byłam wyryczana strasznie, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i się okazało, że wtedy zaczęłam doświadczać, okej, jestem kobietą. Kobietą, która ma hormony, ma różnego rodzaju gorsze i lepsze dni, więc może zacznę siebie słuchać. I to był taki moment, w którym miałam wrażenie, że poprzez ruch zaczynam pracować terapeutycznie ze sobą. I jakby w całym podejściu Mo, jak zaczęliśmy pracować i w ogóle rozmawiać z Michałem o naszym podejściu, o wielu latach jego doświadczeń i też z ruchem związanym i też stricte korporacyjnym, bo on nie był wtedy jakby takim stuprocentowym trenerem, miał papiery, trenował ze swoimi kolegami, koleżankami, ale nie trenował aż tak z ludźmi jak na dzień dzisiejszy i miał też inne doświadczenie, inne spojrzenie tego, czego potrzebują ludzie, jakie pytania sobie zadają, co robią, czego nie robią. No i ja, która miała swoje własne doświadczenia, jakby chciała funkcjonować i do czego dąży, bo absolutnie zakładając moje, nie byłam w równowadze. Ja wiedziałam, że chcę. Wiedziałam, że wewnętrznie ja tej równowagi poszukuję i tak też ten projekt miał być skierowany. Ten projekt miał być po to, żeby wprowadzać trwałe zmiany w stylu życia i pokazywać ludziom, jak szukać swojego własnego szczęścia. I to też na początku było ewidentnie o tym, że my razem byliśmy w miejscu, w którym my chcieliśmy tego poszukać w swoim życiu. Michał, który się totalnie przebranżawiał z korporacji właśnie w stricte stuprocentową pracę trenerską, założenie później studia, ja, która też szuka własnej drogi, która już nie jest o tym, żeby mocniej, więcej. Oczywiście sukces wymaga wysiłku i poświęceń, absolutnie, ale tej równowagi, żeby szukać jej cały czas. No i otworzyliśmy pierwsze studio. Po takim roku rozmów, poszukiwań, tego, że będziemy prowadzić razem treningi personalne dla jednej osoby, bo też to jest trochę zabawne na dzień dzisiejszy dla mnie, wtedy było takie, znowu szukałam potwierdzenia na to, że robię coś dobrze, bo ja absolutnie wtedy, po tych latach mojej pracy, nie wiedziałam, czy ja moją pracę wykonuję ok, czy nie. I jak stawałam koło kolegów na sali treningowej, ja podskórnie czułam, że robię coś dobrze. Czułam, że jestem dobra w tym, co robię, ale nie mogłam sobie dać 100% akceptacji, że na 100% jest to okej. Okay. Więc ta druga osoba, ten drugi trener, który miał mnie wspomagać, był o tym, że okej, okay, robimy to razem, więc ja mam poczucie spoko, robisz dobrą robotę. I Michał nie był pierwszym chłopakiem, pierwszym facetem, z którym rozmawiałam w ogóle o współpracy, bo to już był mój pomysł wcześniej. No ale jakby z Michałem doszło do tego, że faktycznie zaczęliśmy w tym kierunku działać. No i rok później powstało studio. Studio, w którym muszę dzisiaj powiedzieć, że ja jeszcze nie byłam w momencie takiej 100% równowagi. Mówiłam o jednym, a miałam wrażenie, dzisiaj uważam, że nie do końca byłam spójna i też wizerunkowo, bo faktycznie byłam 100% zaangażowana w pracę studia, chciałam osiągnąć niesamowity sukces, jeżeli chodzi o studio, chciałam to studio wypromować jako właśnie dawanie równowagi, jeżeli chodzi o ciało, o poziom sprawności, żeby ludzie chodzili tutaj, doświadczali jednego i drugiego, ale sama po prostu też mocno zasuwałam, nie? Więc dzisiaj patrzę na to, okej, chciałaś tak, ale nie do końca byłaś 100% przykładem dla ludzi, więc dzisiaj już uważam, że jestem, bo to zachowuję, mam swoją równowagę, wiem jak o niej mówić, ale właśnie to studio powstało o tym, żeby dawać sprawność fizyczną ludziom, którzy głównie siedzą za biurkiem i to był główny
core waszej grupy docelowej, że tak powiem.
Tak.
Jest Mo Studio, jest Mo jako koncepcja, jako pomysł, w ogóle wartości, którą tworzycie. Jest też marka odzieżowa.
Tak, jest też
marka odzieżowa. Skąd się biorą te pomysły?
Ja uważam, że ja jestem twórczynią. Odmienię to już w rodzaju żeńskim. Lubię bardzo kreację. Biorę to, co na dzień dzisiejszy jest moje i to, co sprawia mi satysfakcję i radość. I ciężko mi by się było zamknąć w jednej działalności i tylko ją robić. I uważam, że żyjemy też w takich czasach, że warto mieć kilka nóg biznesowych. I jeżeli czuję, ja się mocno kieruję emocjami, jeżeli czuję, że coś jest moje i że coś jest w kręgu moich zainteresowań, to ja po prostu tam idę i poświęcam swój czas, swoje emocje, czasami bardzo dużo inwestuję, jeżeli chodzi o to nie tylko właśnie emocji, czasu, ale również finansowych środków. Ale to jest coś, co mi wypływa po prostu z wewnątrz. Ja szukam jakości. Marka odzieżowa powstała przez to, że ja sama nie mogłam znaleźć dla siebie czegoś, co by odpowiadało moim oczekiwaniom. I nie przez to, że ja po prostu miałam niesamowite w ogóle oczekiwania co do produktów i w ogóle, nie wiem, sieciówki nie dają mi tego, tylko chciałam dobrze wyglądać, ale chciałam też wyglądać jakoś tak inaczej, szukając też równowagi, to jak popatrzymy na chociażby kolekcję Mo Apparel pierwszą, czyli kombinezony, leginsy, bluzki, one są bardziej eleganckie. Ja też z tej
elegancja
takiej,
na siłowni.
Trochę tak, jakby z tej dresiary wcześniej, która tak mocno się zażynała, jak przechodziłam to swoje odrodzenie, to chciałam się stać kobietą. I to też pokazuje, jakich ja rzeczy doświadczałam, i wtedy wszystko było czarne. Nie? Więc to w ogóle jest, ja na to patrzę teraz już z perspektywy czasu i mówię, okej, to jest moja historia o tym, że ja wtedy musiałam się cofnąć, jest czarny, okej, a teraz są kolory. Więc to w ogóle, wiesz, to psychologia, totalnie.
Czyli tak naprawdę wszystkie marki w ramach Mo to są różne stany emocjonalne.
Też, absolutnie.
I realizowanie twoich własnych jakichś, jeżeli czegoś potrzebujesz, to po prostu robisz tego biznes.
Tak, jakby dobrze to nazwałam.
Szukasz rozwiązań dla siebie tak naprawdę, którymi możesz się podzielić z innymi, tak to.
Bo ja uważam,
potrzeba.
Że to, co dajemy światu, jakby najpierw dajemy sobie, potem dajemy światu, możemy się dzielić. I ja jak mówię o sobie, to jestem osobą, która nie lubię się nazywać ekspertem, mimo tego, że wiem już dużo, jeżeli chodzi o branżę fitness. To okej, ktoś mnie nazywa ekspertem, to się czerwienie. Dla mnie to jest dzielenie się swoim własnym doświadczeniem z innymi, inspiracja, że można i tak naprawdę mój własny rozwój.
No tak, bo jak coś robisz zawodowo, to nagle trzeba dorobić to dobrze.
No dokładnie.
A nie tam się uczysz z książek.
Dokładnie.
Też mam takie podejście z podcastem, że co też będę uczyć, jak robić podcasty, nie robiąc go, po prostu najlepiej go zrobić.
Oczywiście.
Super. I z Mo powstała też marka Mo for Dancers, czyli tak naprawdę Michał i Ola dla tancerzy.
Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o More for Dancers, to okej, Michał i Ola dla tancerzy. Raczej
wiem, że nie do końca tak jest, więc
Michał,
wyjaśnij.
Michał, Ola i Ola.
Tak, bo są dwie Ole.
Bo teraz są dwie Ole. Tak, jeżeli chodzi o w ogóle More for Dancers, no to no znowu, ktoś przyszedł i trzeba było zrobić robotę. Cofnijmy się jeszcze chwilę, to Natalia Madejczyk wpadła do nas razem wtedy z Jayem, gdy robiliśmy reont na Przesnyskiej. Ona była naszą sąsiadką na Żoliborzu, mieszkała obok. Mówi, o, otwiera się jakieś studio, muszę wpaść, zobaczyć, może nawiążemy współpracę. No i tak sobie z Natalią usiadłyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać. Ja opowiedziałam o tym, jakie studio chcę stworzyć, z jakimi wartościami, czego ja tam poszukuję. Tak naprawdę było to o moich poszukiwaniach. I tak naprawdę się dogadałyśmy, bo jej to zaczęło, z nią to zaczęło mocno rezonować. Później, jak już otworzyliśmy to miejsce, przysłała do nas Marka Bratkowskiego. Obecnie też trenera personalnego. I też
tancerza.
Też tancerza.
Natalia też jest tancerką.
Dokładnie, Natalia też jest tancerką. Ale myślę, że większość świata tanecznego Natalię Madejczyk to na pewno zna i kojarzy. I Marek Bratkowski, właśnie tancerz, przyszedł jako pierwszy ze swoimi tam potrzebami, jeżeli chodzi o pracę tancerza w teatrze. Później przyszła z powrotem Natalia, tylko wtedy już w kontuzji, gdzie chodziła na rękach w danym momencie na spektaklu, bo nie była w stanie po prostu chodzić na nogach, tak ją bolało. Więc miała taką dużą kontuzję pleców, pracowaliśmy sobie my z nią równolegle z jej fizjoterapeutą, pracował manualnie, my pracowaliśmy treningowo, no i wyprowadziliśmy Natalię z kontuzji. I tak, wspólnymi siłami oczywiście, i tak właśnie Natalia chodziła wszemi wobec, opowiadała o tym, że ona chodzi tutaj i tutaj trenują z tancerzami i tutaj się rozumie tancerza i że generalnie Ola to kiedyś też tańczyła i tak chodziła, rozpowiadała i tak się złożyło, że pewnego dnia wpadła do szkoły tańca i Dance Academy do Magdy Brdej, już teraz wcześniej Zwierzyńskiej, i Patryka Brdeja i rozmawiali o tym, że właśnie Natalia chodzi do nas na treningi, a wtedy była Magda bardzo zainteresowana takim tematem, zresztą już wcześniej wprowadzała takie rzeczy do studia East Side Dance Academy dla swoich tancerzy. No i następnego dnia ja po prostu byłam z Magdą umówiona na spotkanie. I jak Magda usiadła przede mną, gdzie naprawdę to są też, te dziewczyny są moimi autorytetami, nie wiem już jak to mam odmieniać w żeńskiej, w kobiecej wersji, bo przecież oglądałam je w ogóle kiedyś w telewizji, w You Can Dance, nie? To siada przede mną i mówi, że ona chce ze mną trenować i że w ogóle teraz to szkoła tańca i ma takie plany i tak dalej, bo w Stanach tak trenują. Generalnie nasza rozmowa moja i Magdy jest nagrana u nas na YouTubie, na kanale More for Dancers, więc też zapraszam, żeby w ogóle ją odsłuchać, bo tam Magda opowiada o tych swoich motywacjach, dlaczego tak. No i dla mnie to było takie dobra, okej, nowe wyzwanie, biorę to na klatę, to teraz czas na moją edukację jeszcze dalej, czas na przygotowanie motoryczne po prostu w sporcie, no bo taniec to jest jednak sport.
No właśnie, tutaj ci zrobię małą przerwę. To było kilka lat temu, ile jest?
Cztery. Tak naprawdę 4,5 roku czyli stosunkowo, temu pojawiła się Natalia w naszym studiu.
Tak, czyli stosunkowo niedawno. I czy w tamtym czasie taka świadomość, że w ogóle tancerz to jest też atleta i sportowiec i poza tym, że tańczy godzinami na sali tanecznej, to on też powinien ćwiczyć swoje ciało pod kątem tanecznym? Czy w ogóle była taka świadomość? Czy w ogóle byli inni trenerzy, których kojarzyłaś może z branży, którzy trenowali stricte tancerzy?
O moją branżę absolutnie nie. Zresztą ja też jak wyszłam z świata tanecznego, to też przestałam w ogóle w nim uczestniczyć, w ogóle nie pamiętam. Wyszłam totalnie, jak wyszłam, to zamknęłam drzwi i z mojego świata trenerskiego, branży fitness, czy trenerów personalnych, czy trenerów wtedy przygotowania motorycznego i tak dalej, to jakby totalnie nie kojarzyłam, żeby ktoś trenował z tancerzami, że coś takiego było. Więc w mojej branży absolutnie nie. Dopiero faktycznie Magda pokazała, że tak trenują tancerze w Stanach i chciałaby w taki sam sposób trenować. Więc ja, mając świadomość tego, że taniec jest również sportem, no bo sama tam byłam i ja trenując kokotyczce no to tam jest przygotowanie motoryczne, więc...
Nie skażesz o tyczce 15 godzin dziennie.
Nie, absolutnie. To jest kolejny etap, a my całe przygotowanie zimowe robiliśmy, mieliśmy raz w tygodniu technikę i to też nie pełną, to były zupełnie inne rzeczy, a cała zima my się przygotowywaliśmy motorycznie, mieliśmy po prostu codziennie treningi fizyczne, a technikę dotykaliśmy wtedy tylko i wyłącznie raz w tygodniu, a w lecie mieliśmy maksymalnie 3 treningi takie stricte techniczne, więc ja widziałam troszeczkę coś innego w branży tanecznej, a w lekkoatletyce, więc sport z innymi prawami się rządzi cały czas niż taniec. Jakby taniec trochę jest przekuwany jako pasja, więc mimo tego, że się spędza mnóstwo godzin, to nie do końca ma się tą świadomość, że to nie jest tylko i wyłącznie to, jeżeli się chce to robić profesjonalnie, więc jeżeli idziemy sobie pasjonacko, no to tak, no to ale to są 2 godziny w tygodniu, maksymalnie, nie? A nie jakby każdy dzień po kilka godzin, plus potem weekendy, warsztaty i tak dalej, bo takim czymś to my sobie możemy więcej krzywdy zrobić niż pożytku. To też właśnie zauważyły wtedy dziewczyny, widziały, że jest taka potrzeba i że jakby troszeczkę one teraz cierpią ze względu na to, że tego nie mają, a ich jakby praca wymaga od nich bardzo silnego ciała. Ja też widziałam u siebie, jak teraz patrzę wstecz, bardzo szybki progres, jeżeli chodzi o taniec. I nawet teraz, jak z taką świadomością ciała, jaką ja mam, mi pokazuje wszystkim, że bardzo łatwo jest wejść w sport, bo ja w kettlebell lifting to ja 3 lata mi zajęło tak naprawdę dojść do Mistrzostwa Świata. Mhm. Więc to jest po prostu o tym, że ciało jest przygotowane i ciało jest gotowe na bodźce, więc można szybciej, po prostu. I lepiej, bez kontuzji.
Czyli polecasz trening motoryczny tancerzom?
Po tym czasie...
Bo teraz robisz to, jakby wciąż to robisz, trenujesz zarówno, że tak powiem, offline, jak i online, jest platforma. Mhm. Mogłabyś nam troszkę opowiedzieć o tym, co teraz z Olą robicie, czym jest More for Dancers?
Tak, jak mówiąc właśnie o More for Dancers, to mówimy też o drugiej Oli. Mm-hmm. Jest to Ola Kurek, którą serdecznie pozdrawiam, na pewno to będzie słuchać. I tak naprawdę, gdyby nie Ola, to ja bym cały czas siedziała na sali i pracowała z tancerzami, bo jakby wymieniłam te nazwiska, ale tancerzy u mnie pojawiło się dużo więcej. Pojawił się Adam Beta, pojawił się Paweł Michno, Tina Papazyn, Jessica Ali, Michał Hędzel, Darek Bujnowski, teraz właśnie powinnam mieć listę przygotowaną, żeby nikogo nie pominąć, żeby się nikt nie obraził, że o kimś zapomniałam, ale słuchajcie, pamiętam o wszystkich, to naprawdę jest stresik w tym momencie, więc sporo różnych tancerzy się gdzieś tam pojawiło i ja bym cały czas siedziała na sali, oni by przychodzili, trenowali, by doświadczali tego, że to idzie jakby coraz fajniej, lepiej, byśmy się oznaczali na tych Instagramach, oni by mnie obserwowali na moim prywatnym Instagramie, super. No ale przyszedł taki czas, że my też się poznałyśmy z Olą i Ola była również uczestniczką właśnie warsztatów, na których ja byłam jako trenerka, która już pokazywała właśnie u Oli Maliszewskiej na projekcie, jak trenować, na co zwrócić uwagę, więc też jakby szerzenie trochę świadomości zaczynało wtedy być. Poznałyśmy się z Olą i Ola była moją podopieczną. Na ten moment potem stała się trenerką, to był czas, to też jest osobna historia, zapraszam do nas na profil, bo jest opisane, jak to się stało. No i Ola mnie tak troszeczkę wzięła za habetę i powiedziała: Ola, róbmy to online po prostu, bo to jest coś, co jakby my możemy dzielić się szerzej, że nie tylko dla wąskiego grona najlepszych tancerzy, choreografów w Polsce i tutaj szkoły tańca i tylko Warszawy, tylko pokazujmy, dajmy w ogóle możliwość dalej w Polskę, a może i nawet na świecie, nie? Mhm. Bo to wcale nie jest taki temat, który jest bardzo znany i taki rozwinięty, więc zróbmy to po prostu. Więc tak wystartowałyśmy z pierwszym webinarem już ponad rok temu. To był pierwszy webinar, jak zrobić szpagat bez rozciągania. To był w ogóle niesamowite, bo wtedy zapisało się ponad 800 osób na ten webinar, mhm. że ja, nie znając możliwości Zooma, wpuściło mi tylko 100 osób i potem trzeba było ten webinar po prostu powtórzyć jeszcze raz i mam wtedy, matko święta, nie wszyscy mogli obejrzeć, nie wszyscy mogli dołączyć. No i to było coś, co pokazało, okej, okay, jest taka potrzeba, nie? Trzeba zacząć po prostu to robić, trzeba dawać edukację, trzeba to szerzyć, trzeba pokazywać, że można w taki sposób i róbmy to.
A gdybyś mogła powiedzieć, wiem, że jakby to jest ogromny temat, czym jest w ogóle trening motoryczny, na co się na niego składa i oczywiście odsyłamy do Twoich profili, do platformy dla ludzi, którzy faktycznie chcą nad tym pracować, a gdybyś mogła tak powiedzieć bardzo skrótowo, jakie są podstawy w ogóle takiego treningu dla osoby, która myśli, że taniec, no to po prostu przychodzę na salę, tam 15 minut się rozgrzewam, trochę brzucha, trochę się rozciągam i no i generalnie tańczę resztę godzin albo ile tam mam czasu. To co jest u podstawy takiego treningu motorycznego skierowanego stricte dla osób, które tańczą?
Generalnie bym się troszeczkę cofnęła. Mhm. Zanim w ogóle powiem jakby stricte, czym jest przygotowanie motoryczne, to mam taką potrzebę edukacji ludzi, którzy zaczynają się ruszać w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy to jest taniec, czy to są rolki, czy to jest piłka nożna, czy cokolwiek innego, żeby spojrzeli na swoje ciało w taki sposób, czy na pewno jest przygotowane do tego, by taką aktywność wykonywać. Ze względu na to, że siedzimy masę godzin i mówimy o dzieciach, które siedzą w szkole przez godzin X, potem siedzą w domu nad lekcjami godzin X, albo jak jesteśmy dorośli, to siedzimy przed biurkiem godzin X i generalnie się nie ruszamy. Potem wstajemy i nasze ciało cały czas się kurczy, cały czas się ściąga, cały czas traci te swoje zakresy. No, jakby nie oszukujmy się, działa też grawitacja, więc to wszystko idzie do środka. Nasza powięź się kurczy, całe nasze ciało się kurczy, więc jeżeli my wykonujemy bardzo szybką, spontaniczną aktywność, idziemy sobie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu na jakąś tam, na cokolwiek, to czy my na pewno jesteśmy przygotowani do tego? Po pierwsze, czy mamy zakresy ruchu? Po drugie, czy mamy dobrą stabilizację w ciele? Czy to w ogóle nasz kręgosłup się trzyma? Czy za chwilę nie będziemy połamani, nie będzie czekała nas operacja? I nawet, okej, no to jest do sportu potrzebne, ale nawet po prostu ktoś, kto w ogóle się nie rusza, też jest mu potrzebne to, żeby to wszystko działało jak trzeba. Ale czy jesteśmy na tyle silni, na tyle wytrzymali? Czy mamy, no właśnie, na tyle dużą stabilizację, żeby w ogóle utrzymać, żeby kostki nam podtrzymały. No i wszystkie nasze, w ogóle całe nasze ciało, czy jest na tyle okej, sprawnościowo, że my jesteśmy w stanie taką objętość treningową w ogóle przyjąć na siebie.
Bez kontuzji.
Bez kontuzji, dokładnie, bo często kończy się tak i bardzo dużo jest takich przypadków. Dam teraz piłkę nożną i dorosłego faceta, lat 30, lat 40, lat 50, który umawia się z kolegami na piłkę nożną. I bardzo często kończy się tak, że ląduje po operacji, po prostu. I ma ortezę, kolano, kostki i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest kwestia tego, że on coś źle zrobił. To jest kwestia tego, że jego ciało jest nieprzygotowane. I to samo jest z tancerzami, że super, ciało młodego człowieka jest...
Przyjmie więcej?
Tak, przyjmie więcej, bo nie ma jeszcze tych ograniczeń, ale jakby z każdym rokiem jest tak, że no, ciało przestaje wybaczać i coraz gorzej się regeneruje i tak dalej. Nie trzyma aż tak mocno, więc nawet ciało nastolatka potrzebuje wzmocnienia wewnątrz. I bardzo dużo osób myśli, no dobra, no ale jeżeli tańczy, no to się wzmacnia. No i tak, i nie. Bo fajnie jest jeszcze popracować nad takimi podstawowymi wzorcami i je jeszcze mocniej ten mięsień zaktywować, żeby on dostał większy impuls, żeby ten układ nerwowy jeszcze bardziej poruszać i żeby po prostu zdobyć siłę nawet dodatkowymi obciążeniami zewnętrznymi, bo po to one są. No i potem ruszać na tą salę taneczną, żeby na tej sali tanecznej się nawet nie męczyć. To jest kolejna sprawa. Po pierwsze, dla prewencji urazów, żeby tego urazu nie było, żeby te kontuzje były coraz rzadziej, bo mówi się, że w sport kontuzje są wpisane. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo to jest kwestia tego, jaką prewencję się zrobi, a czasami niektórych rzeczy się nie przewidzi, bo się źle postawi nogę albo coś tam, nie? Ale mimo wszystko takie rzeczy też się ćwiczy. Ćwiczy się takie coś jak tempo reakcji, żeby chociażby ze schodów nie spaść. Niektórzy mają ją lepszą, a niektórzy gorszą. Koordynację i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które można dodatkowo sobie wspomagać, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. No i tak patrzmy dalej. I wtedy, jeżeli nasze ciało jest już takie poskładane, czujemy się, że dobra, to już jest ono gotowe na to, żeby przyjmować obciążenia, no to wtedy faktycznie idzieś na ten taniec, idzieś na te zajęcia, na które się chce, które się bierze już z czystą przyjemnością, bo i ciało na to pozwala i robi się szybszy progres, bo ciało więcej jest w stanie przyjąć i więcej jest w stanie się nauczyć. I to też jest kwestia tego, że możemy sobie wyćwiczyć nawet połączenia nerwowe, nie? Nasz mózg więcej przyjmie. To jest chociażby po to.
I właśnie jak mówisz o tym, co trzeba przygotować, jakby używasz tego zwrotu trening motoryczny, co dla Ciebie oczywiście jest oczywistą oczywistością, a jakie są elementy składowe takiego treningu motorycznego, jakieś takie podstawy, zdaje się piramida.
Tak, my właśnie mamy, opracowałyśmy coś takiego, znaczy nie tylko my, bo to jest trochę taka piramida z sportu i przygotowania motorycznego w sporcie, którą przekułyśmy sobie na stricte taniec i pierwsze, o czym mówiłam, no to na samej podstawie jest mobilizacja i stabilizacja. Mobilizacja to jest taka zdolność poruszania się też w pełnych zakresach, żeby nasze stawy miały pełne zakresy i też działały sobie z maksymalną siłą, w jakim jest w stanie mieć swój pełen zakres i pełną siłę w tym zakresie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to stabilizacja. To, żeby mieć stabilizację centralną, żeby nasze centrum, czyli core, w tańcu się cały czas trzymaj centrum.
No, ale co to jest trzymać, to centrum?
Jak mam trzymać centrum, jak mój środek jest niewzmocniony? Mówimy tutaj o środku, czyli o naszym środku ciała, o naszym korze, który głównie można powiedzieć, że jest to brzuch, ale są też i pośladki, tył uda, no cały korpus, cały nasz korpus, jeżeli myślimy sobie o ciele, bo to jest, transferuje też nam ruch pomiędzy dołem a górą, górą a dołem. Szybciej jesteśmy w stanie dużo rzeczy wykonać, więc to też nam daje bardzo dużo, dużą przestrzeń. Też możemy szybsze skręty robić. No to tam jest funkcja do zrobienia, która być musi, żeby lepiej nam się działało, chociażby fizyka. No piruety również, jak się kręci, no to też jest czysta fizyka, zresztą cały ruch to jest fizyka. A później idziemy sobie w siłę, wytrzymałość, w takie już specyficzne akcenty, ruchy, które są odpowiednie dla danego sportu, w tym tańca na przykład, nie? I myślę, że też każdy z tancerzy, można ich nazwać inaczej, nie wiem, performerzy, każdy styl ma też swoje różne typy, których potrzebuje, nie? Więc na przykład w jazzie, w modernie, no, potrzebujemy tej skoczności, tego rozciągnięcia, ale tego aktywnego rozciągnięcia, bo bardzo często się myli różne rzeczy, że tam muszę być tylko porozciągana, więc mam siedzieć w szpagacie, no ale jak idę już w taniec, no to przecież nie siedzę w tańcu przez 30 sekund w szpagacie. Nie? Tylko to jest dany ruch, bardzo często taki, że przechodzę z jednej figury w drugą i muszę mieć siłę, żeby się w ogóle podnieść. Więc żeby zrozumieć te elementy i te połączenia. No i potem dopiero przechodzimy sobie do tańca jako tańca, czyli do elementów technicznych danego stylu tanecznego, że nasze ciało już jest w stanie to przyjąć, szybciej się tego nauczy. No i to już w przygotowaniu motorycznym również jakby to się znajduje, nie? Jakby sam taniec również jest przygotowaniem motorycznym, przygotowaniem fizycznym. Tylko jakby tutaj patrząc i tak układając sobie te elementy do kupy, no to mamy tutaj trzecią cegiełkę. Potem mamy też przygotowanie żywieniowe, regenerację, nawodnienie, odżywienie naszego organizmu, no bo nie oszukujmy się, jak chcemy zrobić dobry trening i nieważne, czy to jest właśnie stricte trening, który nas przygotowuje do tego, żeby mieć później trening techniczny, czy to jest trening techniczny. Chcemy być w tym treningu jak najlepsi. Chcemy być wypoczęci, chcemy mieć super energię, chcemy mieć ten cały hype, nie? No to no, ta regeneracja jest bardzo istotna, żeby to miało po prostu miejsce, nie?
Czyli
odżywienie, nawodnienie, no i
nie trenujemy codziennie. Nie trenujemy codziennie, czy trenujemy codziennie.
Wiesz co, to jest pojęcie względne, czy trenujemy, czy nie trenujemy, bo to bym nie powiedziała, że nie można trenować codziennie, bo można, tylko kwestia tego, gdzie my jesteśmy. Bo ja na dzień dzisiejszy, jak mówię o równowadze, to mówię o równowadze swojej własnej i mówię o równowadze w ciele, w mentalu i tak dalej. Jeżeli idę na trening z takim, o Matko Święta, idę na trening, to lepiej, żeby na ten trening nie iść. No bo to jest też... Czasami się nie chce, tak? Czasami się nie chce i to jest, to trzeba rozgraniczyć. Czy to jest z tyłu głowy leniuch mi mówi, bo po prostu fajnie jest odpalić Netflixa, Czy to jest kwestia tego, że naprawdę po prostu jestem już tak przemęczona czy przemęczony fizycznie, że ciało mi mówi, nie no, po prostu nie mam mentalnie na to siły, nie chcę tego przyjmować i to mi po prostu już nie sprawia przyjemności. Więc jeżeli tak, no to zrobiłabym te dwa kroki wstecz. I naprawdę potem się wraca ze zdwojoną siłą i po co to wypalenie? A tego się doświadcza u tancerzy bardzo często, bo po prostu mają za dużo. Więc my też chcemy w Mo for Dancer zdawać troszeczkę więcej. Nie tylko o samym treningu i przygotowaniu motorycznym, ale generalnie o całym podejściu do wielu spraw. Ja też byłam w wielu różnych miejscach w swoim życiu, zatrzymywałam się na rozstajach, zmieniałam bardzo dużo rzeczy i wiem, że pewne rzeczy mogłyby się nie wydarzyć, gdybym była na tyle świadoma, że zareagowałabym w odpowiednim momencie albo zrobiła dwa kroki wstecz. I okej, mimo wszystko, że mogę się podzielić doświadczeniem z tego, że nigdy sobie nie narobiłam się bardzo poważnej kontuzji, nie mam żadnej operacji i tak dalej, ale to akurat było to, że mimo tego, że ostro dawałam sobie popalić, to jeżeli moje ciało mi mówiło, Ola, boli, to ja nie lubię bólu, po prostu. Nie sprawia mi to satysfakcji, przyjemności, ja nie lubię w bólu trenować, pracować i żyć, więc bardzo szybko po prostu sobie starałam się pomóc. Mhm. Więc wiedziałam, że muszę odpuścić na chwilę, żeby po prostu wrócić dalej. Mhm. Więc z jednej strony no pain, no gain było podejście, a z drugiej strony jednak jakieś tam przynajmniej minimalne zadbanie o to, żeby w bólu nie być. Po prostu go nie lubię.
A z jakimi problemami przychodzą tancerze? Czy jesteś w stanie jakoś sprowadzić do takiego poziomu generalizacji, jakie zazwyczaj braki mają tancerze, kiedy pojawiają się u Ciebie na sali?
Z czym pojawiają się najczęściej tancerze? Bo to jest tak, że dobre jest powiedzenie, mądry Polak po szkodzie. Bardzo często jest tak, że wydarzyło się coś, co uniemożliwiło taniec. To chyba mogę powiedzieć, że jest to generalizacja największa. Oczywiście nie wszyscy, ale sporo było takich przypadków, że już nie mogę tańczyć, bo i chcę do tego tańca wrócić, pomóżcie mi. I to było takie numer jeden. Drugie jest to, że doszłam do ściany, i nie mogę tej ściany przebić, przeskoczyć, próbuję różnych metod, nie udaje mi się. Mhm. Czyli
w kontekście jakości tańca?
Jakości tańca, tego, że już nie jestem w stanie więcej przyjąć, nic się nie zmienia, nie ma, po prostu nie jestem w stanie zrobić więcej. Chociażby na rzęsach staję, to czuję, że brakuje mi różnych rzeczy właśnie pod kątem fizyczności, które nie pozwalają mi iść dalej, które robią mi stop. I co się dzieje? Dlaczego inni są lepsi? A co też w tańcu jest pojęcie względne. Ze względu na to, że ja jak patrzę na tancerzy, którzy oglądam sobie różnego rodzaju filmiki, to tak naprawdę ja widzę fizyczny aspekt, czyli czy ktoś trafia w punkt, jeżeli jest dana choreografia chociażby, czy ktoś jest w danym miejscu, czy kończy ten ruch, czy jest w stanie się zatrzymać w danym miejscu ze swoim ciałem i czy to ciało kontroluje na 100% i czy używa tam siły tyle, ile chce użyć i tyle, ile może, czy coś się dzieje, że to ciało nie nadąża, że jest po prostu słabsze fizycznie, no to tak musimy nazwać, nie? Czy, bo to nie jest tylko o świadomości, tylko to jest po prostu o wyćwiczeniu różnych rzeczy. Czy jestem w stanie podskoczyć wyżej chociażby, nie? Czy szybciej podbiec, czy cokolwiek innego zrobić fizycznie. Więc to są takie dwa generalne elementy. No i to są takie składowe, że jak się potem popatrzy w środek, no to wychodzi na to, że po prostu to ciało nie do końca jest fizycznie przygotowane, już nie jest w stanie zrobić więcej. Mhm.
Czyli ktoś mógłby chcieć pracować 5, 10, 15 godzin na sali tańcząc, a po prostu nie jest w stanie pójść dalej, a okazuje się, że nie tutaj w ogóle
nie tutaj.
Leżał problem. Mhm. Nie w liczbie godzin na sali.
Nie, bo to paradoksalnie jest tak, że less is more. Mhm. I to nie są teraz moje słowa. Ja się teraz nie chcę wymądrzeć, że ja wiem więcej niż tancerze, bo absolutnie nie, ale i tancerze właśnie zawodowi, z którymi pracuję, i choreografowie, i nauczyciele tańca mówią, że obecnie uczą swoich podopiecznych, że naprawdę czasami lepiej jest wrócić do domu po zajęciach i je przeanalizować, żeby to zostało, bo jeżeli cały czas codziennie biorę klasy, biorę kolejne lekcje, to naprawdę ułamek zostaje mi w głowie i w ciele, że to musi być po prostu przetrawione, ale to też no jakby jest w układzie nerwowym, no nie przerobisz różnych rzeczy, więc widzę taką też tendencję, że wychodzą z tej trochę starej szkoły, ciśnij, najlepiej im więcej, tym lepiej, bo wtedy osiągniesz sukces. Bo widzą to, że sobie po prostu robią krzywdę i później jest ta ściana, gdzie no nie, ani nie mogę więcej, a to przychodzi kontuzja, po której już nie jestem w stanie tańczyć i pracować. I co dalej? I są takie właśnie, wtedy się pojawiają te egzystencjonalne pytania, bo ja wydaje mi się, że to jest bardzo jeden do jednego mój case i moje takie chcę, idę. Tylko w troszeczkę innym wydaniu, bo ja po prostu mocno sobie naruszyłam zdrowie i właśnie w większości tancerzy. Bo niektórzy są genetycznymi freakami i nawet nie będą potrzebować takiego przygotowania motorycznego jeszcze bardziej, chociaż uważam, że potrzebują, bo wtedy mogli być po prostu takimi wyjadaczami, że wiesz, lepszego na świecie nie ma i są takie osoby. No ale jakby bagatelizując to, no są po prostu super, nie? A nie są ekstra... bo mega i w ogóle, nie? Więc to są takie rzeczy, że niektórzy muszą też pracować troszeczkę ciężej, nie? Tylko w innych aspektach, żeby to poukładać mądrze. I wtedy sama bym chciała mieć takiego nauczyciela, który spojrzy na to, na mnie i na moją sprawność tak, okej, dobra, to spróbuj tak. Tylko to nie jest kwestia narzucania, nie? Jakby też jestem antyfanką tego, że tu masz odpoczywać, a tutaj rób trening. Wszystko spokojnie. Ważne, żeby się nauczyć samemu, co moje ciało może i ile ja mogę, a gdzie potrzebuję zrobić stop. Tego uczę.
Amen. Powiedz teraz, jakie masz teraz ty swoje marzenia zawodowe i może osobiste na przyszłość, bo znowu dzieje się dużo, dużo zmian. Czy jesteś w stanie coś nam zdradzić a propos tego, co tobie się jeszcze może marzy, bardziej realistycznego, mniej realistycznego?
Dobra. Tak, ja generalnie jestem człowiek zmiana. Zmiany uwielbiam i uważam, że to jest jedyną stałą w życiu, to jest zmiana. I powiem w kontekście Move for Dancers, bo też jesteśmy akurat z Olą po takim spotkaniu, takiej trochę wizualizacji tego, jak my chcemy, żeby ten projekt wyglądał za jakiś czas i jaki jest nasz cel, jaki jest nasza wizja i nasze why. Bardzo bym chciała, żeby tancerze na całym świecie naprawdę, zresztą nawet wszyscy ludzie, ale jakby powód Move for Dancers, żeby tancerze przestali traktować się przemocowo, jako sami dla siebie i siebie nawzajem, żeby nadszedł taki trend, w którym umiemy być ze sobą, umiemy cieszyć się tą swoją pasją, umiemy naprawdę w fajnej jakości, w fajnym szczęściu pracować, ze zdrową rywalizacją i żeby wszyscy nauczyli się słuchać siebie i swoich potrzeb, tego jak, po co i dlaczego. I żeby byli coraz bardziej świadomi tego, co im jest potrzebne do osiągania takich celów, jakie chcą. Więc to jest takie moje marzenie, jeżeli chodzi o Move for Dancers, moje, nasze, bo Oli również. No właśnie, to takie nieprzemocowe traktowanie siebie, swojego ciała i swojego mentalu. To na pewno i myślę, że to też dla mnie dlatego wróciło jak bumerang, jeżeli chodzi o akurat taniec, bo tam jest bardzo dużo porównywania się i bardzo dużo zaburzeń odżywiania również, więc fajnie by było jednak tak być taką osobą, która może się tym podzielić. Dla Move for Dancers bardzo bym chciała, żeby to się stał projekt międzynarodowy. I myślę, że to się też gdzieś tam spełni za jakiś czas, jeżeli będziemy to promować i pchać, ze względu na to, że to jest dawanie po prostu innym. A jak się daje innym, no to dlaczego mają tego nie brać? Więc to jest moje takie mega duże marzenie, jeżeli chodzi o Move for Dancers, żeby być praktycznie w każdej większej szkole, uczyć w każdej większej szkole, szerzyć ten projekt, dzielić się tym doświadczeniem No, więc tak, jeżeli chodzi o zawodowe pod More for Dancers, moje zawodowe takie bardziej prywatne i już odchodząc od More for Dancers, to to, żeby mieć projekty, w których ja czuję się dobrze, czuję, że są na dany moment ze mną, rezonują ze mną i mogę coś dać tym dalej innym światu i po prostu się tym podzielić. No, co jeszcze? To, że ja chcę mieszkać w różnych częściach świata, chcę podróżować i na pewno chciałabym się wyprowadzić z Polski, więc dużo, myślę, pracy online'owej przede mną i lubię ciepło po prostu. Więc jeżeli
patrząc
chodzi,
na aurę za oknem,
tak,
wcale
na aurę
się
za
nie
oknem, to zdecydowanie szukam siebie w innym miejscu na ziemi, ale bardzo bym chciała po prostu podróżować, być w wielu miejscach. I mam też w głowie na to, że ja jestem maksymalistką, absolutnie. I chciałabym kiedyś stworzyć fundację. Dokładnie, jeżeli chodzi o to, co w tej fundacji ma być, jeszcze nie będę mówić, ale też myślę, że gdzieś będzie to skierowane również do tancerzy. Zresztą nie tylko. Ja w ogóle nie mam ochoty się zamykać tylko na tancerzy, ze względu na to, że jest mnóstwo osób, którymi mogę się dzielić swoim podejściem i po prostu to robię. Wiem, że biorą to też różne inne osoby, więc tak też sobie idę w życie. Także moje marzenia są duże. No i chciałabym mieć w końcu czas na to, żeby rozwijać swoje pasje. To na pewno, żeby też wiele rzeczy się poukładało i żeby mieć tylko pasje, które nie muszą być absolutnie związane z tym, co robię zawodowo, bo do tej pory jakoś tak wychodziło, że moje pasje przeradzały się w rzeczy zawodowe. I też jest tak, że pracuję z psami, trenuję z psami, a zresztą w sumie kto wie, może też kiedyś zacznę trenować z psami zawodowo. Różnie może być. No i chciałabym jeszcze inne rzeczy podotykać, ale to myślę, że przyjdzie z czasem.
Jest dużo, będzie się działo dużo. Trzymam bardzo mocno kciuki za Ciebie i za Twoje ambitne plany i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
A ja dziękuję za zaproszenie.